Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Kochani, słuchajcie, była Wielkanoc, Wielkanocy nie ma, przyszła wiosna, ale to nie jest tak, że Wielkanoc się zadziała i wszystko się kończy. To dopiero wszystko się zaczyna, tak naprawdę. I mamy after party. Kto lubi party? Myślałam, że wszyscy lubicie after party, party czy w ogóle jakąkolwiek imprezę. Ja na przykład lubię bardzo party, a w ogóle after party to jeszcze jest lepsza impreza, bo mam wrażenie, że na after party zawsze pojawiają się, wiecie, tacy cool ludzie. Ci, których impreza nie powaliła, nie położyła, oni zawsze będą na after party, ale wiecie, to tak po ludzku śmiejąc się. Jesteśmy w nowym sezonie serii kazań i nazwaliśmy tą serię kazań after party, ponieważ Kościół jest największym after party wszechświata. W to wierzymy. To party trwa i naprawdę to party przetrwa dalej, ponieważ sam Jezus 2000 lat temu był w epicentrum funkcjonowania lokalnego Kościoła. I wiecie, wierzę w to naprawdę, że za każdym razem, kiedy przychodzimy do tego miejsca, kiedy Dom Boży otwiera się dla nas, a kiedy Ty otwierasz swoje serce dla Domu Bożego, naprawdę dzieje się coś niesamowitego w rzeczywistości duchowej. Dzieje się coś niesamowitego, kiedy przychodzisz na to miejsce, kiedy przyjmujesz całym swoim sercem tą gościnność, którą Bóg Ci daje, do tego, żeby Twoje życie mogło się zmieniać, do tego, żebyś mógł poznać wspaniałych ludzi, do tego, żeby Bóg mógł do Ciebie mówić. I wiecie, wierzę w to naprawdę i też przez całą serię tych kazań będziemy o tym mówić, że to after party to jest jak jedna wielka impreza, w której celebrujemy Boga, który chwilę temu wzbudził Jezusa z martwych. Celebrujemy życie Kościoła, które pomimo czasami wszelkich trudności, przeciwności, zawahań, słabości, dalej jest ze sobą, dlatego że służy Bogu, który czasami z naszej perspektywy, burząc mury Jerycha naszego życia, tak jak śpiewamy w naszej piosence, on to robi w momencie, w którym ty myślisz, że nie zasługujesz już na nic. Więc czym jest after party? After party to Kościół, który nie zakończy się aż do momentu, w którym będziemy razem z nim w niebie, okej? Więc to party, jesteśmy dzisiaj na after party. Super, że jesteście, jest was wiele. Amen. Słuchajcie, funkcjonuje w ogóle w środowisku kościelnym, nie tylko naszym, ale w powszechnym środowisku kościelnym funkcjonuje taki slogan, że Kościół to ludzie, a nie budynek. I ja osobiście uważam, że jest to bardzo ładny slogan, że jest to bardzo ładne powiedzenie, ponieważ mówi o tym, że Kościół to tak naprawdę żywy organizm. Kościół to wspólnota, która wzrasta razem ze sobą, Kościół to wspólnota, która uczy się, Kościół to wspólnota, która popełnia błędy, kocha, opiekuje się, wybacza, przeprasza. Amen? Ale wierzę też w to, nawet może nie tyle, że wierzę, ale widzę to, że ten slogan jest też pewnymi drzwiami, które otwierają możliwość do pewnych dyskusji, do pewnych problemów, do pewnych kontrowersji. I słuchajcie, dzieje się to też na kartach Biblii, bo możemy zauważyć na przykład w historii Jana. Jan, wiecie, skumał, o co chodzi z tym Jezusem, nawrócił się i w sercu Jana zrodziła się ta potrzeba głoszenia Ewangelii. Ludzie zostają zbawiani, ludzie wychodzą ochrzczeni z wody, dzieją się niesamowite rzeczy, a z drugiej strony widzimy faryzeuszy, którzy stoją gdzieś obok i pokątnie, wiecie, mówią ze sobą, mówią do siebie, ej, ale widzisz, co on zjadł? Widzisz, w co on jest ubrany? A ty stoisz sobie, myślisz, ale stary, przecież tutaj przed chwilą ludzie są zbawieni, ludzie wychodzą z wody, ochrzczeni, oddali swoje życie Jezusowi. No tak, ale oni jedzą miód. No jedna wielka kontrowersja. To też dzieje się, wiecie, w życiu apostoła Pawła. Apostoł Paweł był, na początku on prześladował chrześcijan, zanim się nawrócił. Był pierwszy, który chciał rzucać kamieniami. Dzisiaj uczymy się od apostoła Pawła. Mężczyzna wyłożył nam, wiecie, Ewangelię w wielu listach. Za każdym razem, jak czytamy, to odkrywamy coś nowego. To dzieje się ze sprawą Ducha Świętego, ale on zrobił to w ten sposób, I dzisiaj jest dla nas niesamowitym przykładem, ale z drugiej strony też widzimy, kiedy wiecie, w dzień zesłania Ducha Świętego ludzie zostają ochrzczeni, ludzie mówią językami, nawracają się i znowu słyszymy te same głosy. Oni są pijani. Czemu są pijani? Bo są radośni i tryskają życiem. Więc off-top dwie rzeczy, dzięki którym możemy rozpoznać, że jesteś pijany, jesteś radosny i tryskasz życiem. Też trochę nierozsądny na pewno. Ale wiecie, kiedy jesteśmy wypełniani Duchem Świętym, naprawdę jesteśmy w najlepszym możliwym miejscu w naszym życiu. Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie to, ale nasze my, nie nasze my, składamy się z ciała, ducha i duszy. To nasz duch jest uwięziony w naszym ciele, a nie na odwrót. Kiedy pójdziemy do nieba, to nasz duch z nami pójdzie, a nasze ciało zostanie na ziemi. Amen? I słuchajcie, te same rzeczy, które działy się w przypadku Jana, które działy się w przypadku apostoła Pawła, działy się, kiedy Jezus przyszedł na ziemię. Po tysiącach lat proroctw, po tysiącach lat czekania przychodzi Jezus, naucza, wypełnia te proroctwa, a oni dalej są skupieni tak bardzo na sobie, że nie zauważają Mesjasza, którego sami zapowiadali. To jest w ogóle jakiś jeden wielki absurd. I wiecie, jedną z rzeczy, których na pewno będziemy powtarzać podczas całej tej serii, jeśli masz zapamiętać jedną rzecz, chociaż chciałabym, żebyście zapamiętali więcej, to jest to, że centralnym nauczaniem Kościoła nie jest, że wierzymy, że coś jest prawdą, ale centralnym nauczaniem Kościoła wierzymy, że coś się wydarzyło. Wiecie, każda religia ma swoją prawdę. Ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę. Ale centralnym nauczaniem Kościoła, my jako chrześcijanie wierzymy w to, co wydarzyło się 2000 lat temu. A wydarzyło się naprawdę wiele. I dzisiaj będziemy też o tym mówić. Dzisiaj chcę mówić o tym, jak tak naprawdę powstał Kościół i kim i czym jest dla nas Kościół, bo no, usystematyzujemy to sobie. Wiecie, dzisiaj tak śmiesznie ułożyło mi się to kazanie, ponieważ będzie dużo przyrody. Będzie dużo drzew, będą morza, będą jeziora, będą kamienie, więc idealnie na wiosnę, jeśli jesteście stęsknieni za przyrodą, to dzisiaj będzie jej dużo. I chciałabym się dzisiaj odnieść do kilku punktów, w co wierzę, kim i czym jest dla nas Kościół. I przez te punkty sobie przejdziemy. I pierwszym punktem dzisiaj jest Kościół, to miejsce połączenia z Bogiem. Jeśli jesteś w Kościele i nie widzisz połączenia z Bogiem, to tutaj coś już nie gra. Od samego początku musisz zdać sobie sprawę i musisz sobie uświadomić, że miejsce, że Kościół to miejsce połączenia z Bogiem. I zanim przejdziemy do konkretnego tekstu, potrzebujemy trochę kontekstu. Jest dwóch braci. Jest Jakub i Ezaw. To są bliźniacy. Jakub jest pupilkiem mamy Rebeki, Ezaw jest pupilkiem taty Ezawa, ale Ezaw jest pupilkiem taty Izaaka, ale to Ezaw jest pierworodnym synem, więc to jemu należy się błogosławieństwo. Co było normalne, powszechne, ale mama, czyli Rebeka, chciała, żeby to Jakub otrzymał to błogosławieństwo, więc zmusiła Jakuba do tego, żeby ten przebrał się za owłosionego brata Ezawa i w podstępie podszedł do taty Izaaka przyjąć to błogosławieństwo. No i tak się dzieje, Jakub wypełnia misję, którą miał wykonać Ezaw, otrzymuje błogosławieństwo, Ezaw się o tym dowiaduje, a że Ezaw był dobrym myśliwym, to powiedział, że zabije za to Jakuba, więc Jakub po prostu musi uciekać z domu i jesteśmy w miejscu, w dalszym miejscu historii, w którym Jakub już ucieka. I czytamy sobie. To jest Rodzaju 28, 10, 20. Trochę długi tekst, ale potrzebny. O, wow. No to czytamy. Nie. Jakub tymczasem wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. Podczas podróży przybył na pewne miejsce, a ponieważ słońce już zaszło, zatrzymał się tam na nocleg. Układał się do snu, wziął sobie pod głowę jeden z leżących tam kamieni. Ważna rzecz, kamień. Pierwszy tutaj aspekt przyrody. Gdy spał, przyśniła mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał aż do nieba, a po niej wstępowali aniołowie Boży. Ponad drabiną stał Pan, przemówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ i południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi. Oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem. Jakub zbudził się ze snu, ważne, z całą pewnością stwierdził, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał, co za lęk budzi to miejsce, nic tu innego jak tylko dom Boga albo brama niebios. Gdy Jakub wstał wcześniej rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ułożył go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadał nazwę Betel, choć wcześniej nazywało się Luz. Potem złożył tam Jakub ślub tej treści. Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w mej drodze, jeśli da mi chleb, da mi pokarm i szatę na odzienie, jeśli powrócę do pokoju, do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem, a ten kamień, który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym. Ponadto ze wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę ci dziesięcinę. Długo, co? Ale jesteśmy już u brzegu. To są prawdziwe narodziny Kościoła. Tutaj zrodził się Dom Boży, w Betel. Powszechnie uważamy, że Kościół narodził się w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale i to jest prawda, ale tam narodził się nowotestamentowy Kościół. Tutaj narodził się Dom Boży, któremu nadano nazwę Betel. Z angielskiego mówi się Beth-el, czyli tam jest H w środku. Beth oznacza dom, a El, czyli Elohim, to jest jedno z imion Boga. Czyli Bethel, co oznacza? Dom Boga. A czym jest Kościół? Domem Boga. Wiecie, kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Pismo, naprawdę musimy pamiętać o tym, że Stary Testament styka się w pewnym miejscu z Nowym Testamentem i Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Bogu nagle nie zmieniło się, coś odkleiło w momencie, w którym Jezus przyszedł na świat i nagle, wiecie, pozmieniał puzzle, inaczej poukładał. Jezus jest spójny w swoim planie, Jezus jest spójny w tym, co zaplanował. Bo słuchajcie, idziemy dalej. Werset 11. Wziął jeden z leżących tam kamieni i położył sobie pod głowę do snu. A 18 co mówi? Wziął kamień, który miał za podgłówek i ustawił go niczym pomnik. Co Jezus mówi do Piotra, kiedy ten wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego? Mateusza 16:18. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Mind blowing. Dla mnie to jest niesamowite. Kiedy czytam to, po prostu chce mi się płakać, Duch Święty mnie dotyka, bo widzę tą potęgę Bożego Majestatu. Widzę to, jak Bóg jest spójny ze sobą we wszystkim. Kamień tutaj jest porównany do poduszki. Kiedy bierzemy poduszkę? Kiedy idziemy spać? Kiedy chcemy odpocząć? Poduszka jest naszą pomocą do odpoczynku. A kiedy nastaje ranek, ta poduszka zamienia się w pomnik. Ta poduszka zamienia się w potężną twierdzę, która ma ci przypomnieć o twojej tożsamości, która ma ci przypomnieć, kim jesteś i do czego zostałeś powołany. Amen? Wierzę w to, że to naprawdę jest amen. Wiecie, Kościół to prawdziwe miejsce połączenia z Bogiem. I kiedy przychodzisz tutaj, żeby posłuchać fajnej muzyki, kiedy przychodzisz, żeby spotkać się z fajnymi ludźmi, kiedy przychodzisz, żeby ktoś zainteresował się twoim problemem, to tak naprawdę nie przychodzisz do Kościoła. Bo Kościół jest po pierwsze miejscem spotkania z Bogiem. Słuchajcie, czytamy dalej. Rodzaju 28:12. Dalej, ale to samo. Gdy spał, przyśniła mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał nieba, a po niej wstępowali aniołowie. Więc przyśniła mu się drabina, po której chodzili góra, dół aniołowie. Aniołowie zazwyczaj wstępowali po to, żeby po prostu przekazać komuś jakąś wiadomość i to działo się przed narodzinami Jezusa, okej? A co Jezus mówi o sobie? Ja jestem pośrednikiem między ziemią a Bogiem. To ja byłem w niebie, to ja przyszedłem na ziemię i wróciłem do nieba po to, żeby stworzyć połączenie pomiędzy ziemią a Bogiem. Dzisiaj to ja jestem tą drabiną. Dzisiaj wtedy mnie nie było. Wtedy mnie nie było. Bóg musiał sobie radzić i Bóg sobie radził. Bóg sobie poradził aniołami. Gdyby trzeba było, wysłałby ich setki tysięcy, żeby Jakub coś zrozumiał. Poradził sobie, ale Bóg wiedział, że to nie działa w ten sposób, że w pewnym momencie musi przyjść ktoś, kto musi przyjść człowiek na ziemię, żebyś ty i żebym ja, żebyśmy zrozumieli, że to Jezus jest jedynym prawdziwym połączeniem między ziemią a Bogiem, który przyszedł, który odkupił nas, który oddał swoje życie, którego krew dzisiaj możemy spożywać. Dziwnie to brzmi, ale dzięki którego krwi dzisiaj jesteśmy obmyci z każdego grzechu. I słuchajcie, dalej ważna kwestia. Jakub zbudził się ze snu. Z całą pewnością stwierdził, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Dziwne. I wiecie, to jest moment, w którym Kościół zaczyna być świadomy Bożej obecności. To jest moment, w którym Betel zaczyna być świadomy Bożej obecności. Bo kiedy przychodzisz na to miejsce, kiedy przychodzisz do kościoła, kiedy jest uwielbienie, kiedy jest kazanie, pewnie jesteś świadomy Bożej obecności, ponieważ to jest dom Boży, tak? Ale Bóg jest obecny z tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Jest z tobą, jak jedziesz rano do pracy i słuchasz worshipu. Jest z tobą, kiedy musisz iść do weterynarza uspać swojego ukochanego zwierzaka. Bóg jest z tobą wszędzie i to jest ta różnica. I jeśli kiedykolwiek naprawdę przyszedłeś do jakiegokolwiek kościoła, dzisiaj nie chcę tutaj mówić tylko o live kościele, dzisiaj mówię generalnie, bo każdy z nas przyszedł na to miejsce z jakąś historią, ale jeśli idziesz do jakiegokolwiek kościoła i mówisz, nie czuję dzisiaj obecności Bożej, to nie win za to kościoła. Bo Bóg nawet w najbardziej martwym, nawet w najbardziej najnudniejszym kościele zawsze tam jest. Chodzi o to, czy ty zbudujesz z Nim to połączenie. Jakub powiedział, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie widziałem. Nie wiedziałem tego. Bóg zawsze jest. Chodzi o to, czy ty zbudujesz połączenie. Wiecie, Kościół naprawdę nie jest miejscem do wystawiania Boga jak w muzeum. Ten mi się podoba, ten mi się nie podoba. Kościół jest miejscem do doświadczania Boga żywego. I wiecie, też tak często skupiamy się tutaj na atmosferze, czy to podczas modlitwy, czy podczas uwielbienia. Dlatego tak często wyznajemy to, że wierzymy, że Jezus jest na tym miejscu. Wyznajemy w to, że wierzymy, że cuda mogą się dziać. Dzisiaj również to śpiewaliśmy. To jest nasze wyznanie wiary i to jest nasze jakby przyklepanie tego, że wierzymy, że Jezus jest obecny na tym miejscu, że Bóg działa, że Bóg nie jest odklejony, że Bóg zrobił, co miał zrobić, oddał Jezusa i odszedł gdzieś i zapomniał o nas. Amen? Więc po pierwsze, Kościół to miejsce połączenia z Bogiem. Dwa, Kościół to rozmowa. Kto lubi rozmawiać? Ej, serio? No niezbyt wiele z was. I właśnie o to chodzi. Nie rozmawiacie. I może dlatego tutaj jest całe ukryte clue. Więc kiedy złapiesz to połączenie z Bogiem, teraz musi zacząć się rozmowa. W jaki sposób Bóg może do ciebie mówić? Na przeróżne sposoby. I wiecie, jedyne, co Boga ogranicza w tym, żebyś ty usłyszał Jego głos, to nie On sam, ale to, że ty tak naprawdę nie wiesz, że to On do ciebie mówi. To jest jedyne ograniczenie. Jezus mówi, że owce moje znają mój głos i idą za mną, bo ja jestem ich pasterzem. W jaki sposób możesz poznawać głos Boga? Będąc w kościele i czytając Słowo Boże. Kiedy jesteś dzisiaj tutaj na tym miejscu, od samego początku poznajesz Boga i poznajesz Jego Słowo. Bo piosenki, które pisze nasz zespół, piosenki, które tłumaczymy przez, napisane przez inne kościoły, one nie dzieją się od tak. Zazwyczaj to są parafrazy psalmów, to są parafrazy słowa. To jest miejsce podczas uwielbienia, w którym wyznajesz Słowo. Tak poznajesz też Słowo. I słuchajcie, w Dziejach 2, 42-47, też troszkę dłuższy, ale nie aż tak długi, czytamy to, co Kościół robił razem. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ ze sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, kto jaką miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, łamiąc chleb, po domach przyjmowali pokarm z wielką radością w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Od A do Z robili to, co my robimy teraz. Wieczerza, modlitwa, cuda, jedność, wspólnota, wspólne spotkania, wielbienie Boga, hojność, przyjmowanie nowych osób. To są rzeczy, przez które Bóg będzie do ciebie mówił. To są rzeczy, które robimy razem jako kościelna rodzina. Bóg nie będzie mówił tylko do ciebie przez kazanie, bo to by była masakra. Gdyby Bóg miał do ciebie mówić tylko raz w tygodniu przez 25 minut. Absurd. Jeśli jesteś zakorzeniony, jeśli jesteś częścią społeczności, Bóg będzie mówił do ciebie 7 razy w tygodniu. 24/24. Wiecie, i moment, w którym, prosty moment, dzisiaj go mieliśmy, wieczerza. to jest moment, w którym Bóg też mówi do ciebie. Kiedy razem jako rodzina podchodzimy do stołu Pańskiego, Bóg też mówi do ciebie, ale w momencie, w którym ty nie podchodzisz do tego mechanicznie, idę zjeść macę i wypić sok winogronowy, tylko podchodzisz do tego jako do czegoś specjalnego, po prostu do jakiegoś nadprzyrodzonego czasu. Tak musimy na to patrzeć. Jeśli będziemy zawsze patrzeć w taki zwykły, przyziemny sposób na rzeczy, które są związane z Bożym majestatem, to nie będziemy widzieć, jak nasze życie się zmienia. Wiecie, jakiś czas temu, może to było półtorej roku czy dwa lata temu, mieliśmy jeszcze na Górczewskiej taką wspaniałą konferencję, na którą przyjechali pastorzy z Teksasu. Wiecie, ja jestem wychowana w takim środowisku, że jak był pastor z Teksasu, to na pewno coś się zadzieje, na pewno Bóg do mnie powie, bo oni mają jakieś specjalne namaszczenie, są jacyś wybrani, nie wiem, z Ameryki, to lepsi. No i oczywiście żartuję, tak nie było, ale wiedzieliśmy i wierzyliśmy w to, że ci ludzie naprawdę przyniosą jakąś świeżość do naszej społeczności, przyniosą naprawdę inne spojrzenie i tak się działo. Przez dwa dni konferencji ci pastorzy mieli niesamowite słowo dla każdego z nas, stali na scenie i mówili tu, tam, Bóg mówi to, Bóg mówi tamto, Bóg mówi siamto i wiecie, ludzie wychodzili zapłakani, ja wychodziłam zapłakana, bo mówię, Boże, naprawdę jesteś na tym miejscu, ludzie doświadczają cię wspaniale. I pamiętam, miałam rozmowę z kimś z was, prawdopodobnie z pastorem Maćkiem i mówię, no pastorze, super, ale do mnie Bóg nic nie mówi. Fajnie, że wszyscy coś otrzymują, a ja po prostu jestem tak głodna, żeby Bóg coś powiedział do mnie, tak prosto do mnie, żebym wiedziała, że to jest do mnie. Nawet żeby ktoś podszedł, położył na mnie rękę, żeby po prostu, żebym wiedziała, że to jest bezpośrednio do mnie. I pastor mówi, no to wyjdź do modlitwy. A ja nie, bo ja bym chciała tak, wiesz, żeby ten kaznodzieja mi wyhaczył i powiedział ty. No i ja bym wtedy wiedziała, że to od Boga. No i był czas modlitwy w któryś tam dzień i mówię, dobra, idę. I ten, ja się nie znałam z tym pastorem w ogóle, z tym kaznodzieją. Nie wiedział o mnie nic. Ale to był sezon w moim życiu, w którym ja w jakimś miejscu, w swojej głowie, w swoim sercu, przez to, co działo się w tym moim życiu, stanęłam w miejscu takiej ofiary. Że to ja jestem ofiarą tego wszystkiego, że to ja jestem pokrzywdzona i skoro to ja jestem pokrzywdzona, to muszę zachowywać się jak ta ofiara. I wiecie, ten pastor położył na mnie rękę i powiedział, nie jesteś ofiarą. I ja zmiękłam. I ja mówię, Boże, tak bardzo tego potrzebowałam. Powiedział, nie jesteś ofiarą. Nie patrz na przeszłość. Nie buduj swojej tożsamości na podstawie bycia ofiarą, bo jesteś zwycięzcą, bo jesteś kochana, jesteś ukochana. To ja wziąłem za ciebie bycie ofiarą, nie ty. Już nie musisz być dzisiaj ofiarą. I to był moment, w którym naprawdę doświadczyłam to, co Bóg chciał do mnie powiedzieć, ale nie chodzi mi o to, że wiecie, Bóg będzie mówił do was tylko jak przyjedzie kaznodzieja z Teksasu. To było moje bezpośrednie, personalne doświadczenie, kiedy Bóg bezpośrednio coś do mnie powiedział. A to, że Bóg mówi przez każdego, wiecie, Bóg mówi do mnie, nie wiem, przez Zosię, która w Kids Clubie narysowała serduszko, w środku jest Jezus. Przez to też Bóg do mnie mówi, tylko chodzi o to, czy ty zbudując to połączenie z Bogiem i czy znając Jego Słowo, czy będąc w Jego Kościele, zaczniesz zauważać, że to Bóg do ciebie mówi. Kiedy zaczynamy praktykować to, do czego zostaliśmy stworzeni, czyli do wywyższania, do chwalenia Boga, jakiego naszego Pana, Zbawiciela, Ojca, Przyjaciela, naprawdę i nie tylko wtedy, kiedy to dzieje się w samotności, ale kiedy robimy to razem, naprawdę z perspektywy duchowej dzieje się coś niesamowitego. W rzeczywistości duchowej dzieje się coś niesamowitego. I Bóg wybrał też naród izraelski z konkretnego powodu. Bóg powiedział, że tam, gdzie dwóch lub trzech, ja jestem pośród nich. On to powiedział z konkretnego powodu. I wiecie, też to już powiedziałam, ale powtórzę, że dlatego tak często naprawdę skupiamy się na atmosferze, skupiamy się na tym, by wyznawać to, że Jezus, że Bóg jest na tym miejscu, że cuda mogą się dziać. Dzisiaj wielokrotnie śpiewaliśmy to, że cuda mogą się dziać. Jest też w Biblii napisane to, że tron Boga jest zbudowany z naszej chwały. To jest niesamowite, że Bóg w swoim majestacie, który mógł mieć najlepszy, najpiękniejszy tron świata, tron, którego nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, zdecydował się mieć tron, który jest zbudowany z naszej chwały. To jest niesamowite. Czy czujecie to? Dzięki. I wiecie, kiedy chwała wypełnia to miejsce, to naprawdę wierzę w to, że to jest naprawdę nadprzyrodzony czas. Że to nie jest jeden z randomowych czasów w tygodniu, kiedy spotykamy się w kościele i dzieje się coś, bo po prostu się dzieje. To jest niesamowity nadprzyrodzony czas, kiedy ja daję swoją cegłę, kiedy Gosia daje swoją cegłę, kiedy Marysia daje swoją cegłę, budujemy budowlę, dzięki której możemy w niedzielę tutaj być i która przynosi chwałę naszemu Bogu. Amen? Amen. 3. Kościół jest tożsamością. Kościół tak naprawdę jest miejscem, w którym zgromadzamy się i przypominamy sobie, co jest naszą tożsamością. Wiecie, na zewnątrz, w świecie musimy zasłużyć sobie na naszą pozycję. Musimy zrobić coś wyjątkowego, żeby być cool. Kilka lat temu miała miejsce pewna tragiczna sytuacja. Pewien kucharz postanowił popełnić samobójstwo, ponieważ usłyszał plotki, które mówiły o tym, że jego jedna z trzech gwiazdek Michelina zostanie mu zabrana. I perspektywa tego, że zabranie tej gwiazdki zburzy jego poczucie wartości, zburzy jego tożsamość, była tak silna, że postanowił odebrać sobie życie. I wiecie, to jest tragiczny obraz funkcjonowania, naszego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie, bo pokazuje, że cały czas musimy sobie na coś zasłużyć. Pokazuje, że musisz być wystarczający, żeby coś osiągnąć. Ale to się nie dzieje w Domu Bożym. To Jezus jest twoją tożsamością. Jeśli zbudujesz swoją tożsamość na Jezusie, takie rzeczy nie będą się dziać. Świat nie będzie w stanie w ciebie uderzyć, bo wiecie, naprawdę, sorry, ale w tym wszystkim nie chodzi o ciebie. Chodzi o Jezusa. To w Jego tożsamości masz dzisiaj chodzić, a Jego tożsamość mówi ci, że jesteś wystarczająca, jesteś kochana, jesteś piękna, jesteś wyposażona, jesteś zdolna, ale nie dlatego, że wiadomo, musimy nasze talenty wypracowywać, kształtować, ale to dzięki Niemu. To On jest twoją tożsamością. Możesz powiedzieć, Alessandra, ja nie byłem wystarczająco dobrym chrześcijaninem w tym tygodniu. Super, ja też. O to chodzi. To jest Kościół. Na tym polega Kościół. Przy okazji zapraszam na wszystkie live grupy, na wszystkie alfy, taki mini reklama. Ale wiecie, jeśli mówimy o Kościele, w funkcjonowaniu w tygodniu, to są miejsca, które przypomną ci o twojej tożsamości. Może potrzebujesz zadzwonić do kogoś, ej, nie chce mi się czytać Biblii, poczytaj ze mną, mam słabszy czas. To będą ludzie i to będą miejsca, które będą przypominać ci o twojej tożsamości. By the way, na Alfie twoja tożsamość zostanie ci tak wyjaśniona, jak nigdy wcześniej. Serio. Kościół to jedność. Jesteśmy jednością z innymi wierzącymi i ta jedność daje nam poczucie stabilności w życiowych trudnościach. Idealnym przykładem jest przyrównanie tutaj kościoła do drzewa i to dzieje się również w Biblii, ale na dzień dzisiejszy zrobimy sobie małą lekcję przyrody i pouczymy się trochę o największym drzewie na świecie. Możemy je wyświetlić? To jest największe drzewo świata, nazywa się Sekwoja Wiecznie Zielona. Ona rośnie w Stanach Zjednoczonych i jak widzicie ma 116 metrów wysokości. Dla porównania Big Ben ma 96 metrów, a Statua Wolności ma 93 metry. I to drzewo prawdopodobnie żyje 2000 lat, więc prawdopodobnie są jeszcze na tej ziemi drzewa, które żyły za czasów Jezusa, co jest ogólnie szaleństwem. Ale wiecie, może pojawić nam się pytanie, jak to drzewo poradziło sobie z burzami? Jak to drzewo poradziło sobie z wieloma trudnymi sezonami? I odpowiedź jest w korzeniach. Korzenie, pokażcie się. To są korzenie. I może nam się pojawić pytanie, jak to się stało, że to drzewo przetrwało? I odpowiedź jest w korzeniach. I ja bym sobie pomyślała, okej, skoro 116-metrowe drzewo, to znaczy, że te korzenie muszą sięgać mega głęboko. I to nie jest, prawda? Ponieważ korzenie tej sekwoi sięgają tylko od 2 do 3 metrów głębokości. Więc ten przykład nam odpada. Więc skoro tak, to znaczy, że te korzenie muszą być bardzo grube. I to też jest, prawda? Ponieważ te korzenie, najgrubsze z nich, mają tylko 3 centymetry średnicy. To jest w ogóle nic. Tyle? Tyle to jest 3 centymetry. Najgrubsze z nich. Więc w tym wszystkim chodzi o to, jak daleko one sięgają i gdzie są umiejscowione. Sekwoje rosną w miejscach, które generalnie są znane jako drzewne kręgi rodzinne. I ponieważ ich korzenie sięgają tak daleko, nawet jeśli nie sięgają głęboko, nawet jeśli nie są silne, to one ze sobą współpracują. One się ze sobą łączą. Kiedy leci jedno drzewo, lecą wszystkie. Więc to nie tylko ich siła, pojedyncza siła sekwoi sprawia, że ona stoi, ale to, że one są ze sobą połączone, że one ze sobą współpracują. Więc kiedy jedno drzewo potrzebuje składników odżywczych, bo wysyła informacje przez korzenie, hej, jestem osłabiony, pozostałe korzenie wysyłają wszystkie składniki odżywcze. Do starych drzew, do młodych drzew, do baby drzew, do chorych drzew. Analogicznie to my jesteśmy tymi drzewami i tą sekwoją. To nasza jedność będzie wysyłać nam informacje w momencie, w którym będziemy potrzebować składników odżywczych. Widzimy się na live grupach. Hej, miałem słaby tydzień, czy możesz się o mnie pomodlić? Hej, widzę, że odzywają się we mnie moje stare nawyki z poprzedniego życia i nie chcę tego w swoim życiu. Potrzebuję Ciebie, żebyś mógł się ze mną pomodlić. Potrzebuję Ciebie, żebyś przeszedł ze mną przez ten trudny czas. Bóg umieszcza tych, którzy czują się samotni w kręgach rodzinnych. I to naprawdę, wiecie, w tym kościele to nigdy nie będzie jakiś kolejny slogan, który będziemy powtarzać, ale naprawdę wierzymy w to, że chcemy budować rodzinę, której korzenie sięgają daleko. I w momencie, w którym ty jesteś słaby, ja chcę być silna dla ciebie. I mam nadzieję, że tak się dzieje. Jeśli tak się nie dzieje, to przyjdź i pogadamy, ale mam nadzieję, że tego doświadczasz. Ale wiecie, jeśli wasze doświadczenie kościelne polega tylko na tym, że przychodzicie do kościoła, siadacie w rzędzie i słuchacie kazania i na tym się kończy, no to nic dziwnego, że nie czujecie tej jedności. Żeby poczuć jedność, musisz zrobić też krok do przodu, wyjść przed szereg i powiedzieć, hej, tutaj jestem, daj mi swoje wartości odżywcze, ponieważ ja chcę dziś z nich czerpać. Ja chcę być na live grupach, ja chcę być na Alfie, ja chcę przyjść na 1, 2, 3, ja chcę zaangażować się w służbę. Bo o czym mówimy dalej? Kościół to służba. Jednym z pierwszych powołań, do którego jesteśmy powołani, to jest to, żeby służyć Bogu. Jeśli mielibyśmy w jakiś ludzki sposób określić to, co będziemy robić, jak już wszyscy pójdziemy do nieba, to jest takie wyrażenie i to czytamy w Biblii, że Jego słudzy będą Mu służyć. I wiecie, to nie będzie wyglądało tak, jak przez naprawdę tysiące, setki lat służba została sprowadzona do najobrzydliwszych zagadnień, jakich możemy sobie wyobrazić, do niewolnictwa, no do masakry. To będzie służba, która będzie cieszyła nasze serce. To będzie służba, w której przyjdziesz do przyjaciela, do szpitala i poprawisz mu poduszkę, bo jest mu niewygodnie. To będzie służba, w której ugotujesz swojemu ukochanemu dziecku jego ulubioną zupę. To będzie służba, która będzie cieszyła twoje serce. Ale fajna prawda jest taka, że ta służba może zacząć się już teraz. Może zacząć się już tu na ziemi. Nie musimy czekać, aż będziemy w niebie. Bo co się dzieje, kiedy nawracasz się, kiedy przyjmujesz tożsamość córki i Syna Bożego, ale nie zaczynasz służyć? Stajesz się morzem martwym zamiast jeziorem galilejskim, do którego zostałeś powołany. I widzimy to dalej. Dwie wielkie wody Izraela. Jedna z nich pełna życia, pełna ryb, pełna roślin, pełna ludzi, pełna miast. Druga z nich martwa. W ogóle żadne życie tam nie jest w stanie zamieszkać, bo każda ryba, kiedy tam wpływa, od razu umiera. Czy możemy pokazać nasze jeziora? Tak to mniej więcej wygląda. Dla obydwu tych skupisk wodnych rzeką zasilającą jest Jordan. Jordan wpływa do jednej i Jordan wpływa do drugiej. Dlaczego więc Morze Martwe jest jedną z najbardziej zasolonych wód w ogóle, jaka istnieje? Jest 10 razy bardziej słona niż Pacyfik. Jej stężenie soli wynosi aż 35%. Byliście kiedyś? Mieliście okazję pływać? Ja nie, ale widziałam na zdjęciach takiego pana, który czytał gazetę. Widziałam to. Morze Martwe jest miejscem, które jest w ogóle niesprzyjające do jakiegokolwiek życia, podczas gdy Jezioro Galilejskie jest wspaniałym środowiskiem do funkcjonowania czegokolwiek. Wokół Jeziora Galilejskiego budują się miasta, jest wspaniałe środowisko pełne życia. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzią jest to, że Jordan wpływa do jednej, ale tylko Jezioro Galilejskie ma ujście. Jordan wpływa do Morza Martwego, ale Morze Martwe nie ma ujścia. Więc co się dzieje, kiedy tylko przyjmujemy, ale nie przekazujemy? Co się dzieje, kiedy przychodzisz do kościoła, ale nie zaczynasz służyć? Stajesz się może martwym. Przyjmujesz, ale nie przekazujesz dalej. To, co mogłoby z ciebie wypływać, to, co mogłoby dawać życie innym, zatrzymujesz tylko dla siebie, aż do takiego stopnia, że to twoje, co jest tylko twoje, staje się tak toksyczne, że inne istoty żyjące w ogóle nie chcą tam przybywać, nie chcą tam mieszkać. Czy to nie jest, dla mnie to jest po prostu, jeśli ja mam kiedykolwiek stać się morzem martwym tylko po to, żeby kisić się w swojej soli, żeby woda tylko mogła ze mnie odparowywać, a reszta soli zostaje, a nie mieć dookoła siebie żadnej istoty żywej, miejsca, które będzie sprzyjające dla innych do tego, żeby mogła się rozwijać, żeby inni mogli się rozwijać. Ja na siebie na przykład tego nie chcę. Dlatego musimy zaangażować się w coś czasami. Wiecie, Bóg nie potrzebuje naszej służby. Bóg nie potrzebuje mnie tutaj stojącej. Bóg nie potrzebuje grającej Karoliny. Bóg nie potrzebuje Szymona do nagłośnienia. Bóg, który stworzył wszystko od tak o, może tak o wszystko zakończyć. On nie potrzebuje ani mnie, ani ciebie. To ty potrzebujesz służyć Jemu. To ty tego potrzebujesz po to, żeby nie stać się morzem martwym, ale żeby być jeziorem galilejskim, które będzie źródłem życia. Amen? Więc co się dzieje, kiedy tylko przyjmujemy, a nie przekazujemy? Stajemy się słoni i nasz duch zaczyna przybierać na takiej okropnej tkance tłuszczowej z hamburgerów, która nie odkłada się tylko tam, gdzie nie trzeba. Stajemy się słoni i zasoleni i to po prostu sprawia, że stajemy się martwi. To ty potrzebujesz być w teamie. To ty potrzebujesz być odpowiedzialny. To ty potrzebujesz być zaangażowany. I wiecie, myślę sobie o tym, że kiedy zastosujemy w naszej codzienności, w naszym kościelnym życiu te wszystkie aspekty, mając je w pamięci, skupiając się na nich, zaczniesz zauważać pewne prawdy w swoim życiu. Pierwszą z tych prawd jest to, że rozkwitasz, kiedy jesteś zakorzeniony. Psalm 92 mówi o tym, sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zakwitasz, kiedy jesteś zakorzeniony. Bóg nie włożył w nas pewnych talentów, pewnych obdarowań tylko po to, żebyśmy je trzymali dla siebie. Już nie będziemy przytaczać dzisiaj przypowieści o talentach, ale Bóg wyposażył ciebie po to, żebyś przede wszystkim służył Jemu i żebyśmy przede wszystkim służyli sobie nawzajem. Wiecie, naprawdę w takich przyziemnych czasami sytuacjach wierzę w to i widzę to, przez to, że jesteś zakorzeniony, jak wiele rzeczy zmienia się w twoim życiu. Ja przez to, że jestem w tym kościele, dostałam pracę na przykład. Wiem, że inni z was przez to, że są zaangażowani w tym kościele, znaleźli pracę. Wiem, że ktoś z was szukał jakiegoś lekarza, ponieważ chorował na coś. Rozmawialiście między sobą i ktoś znał jakiegoś super kardiologa, radiologa i poszedłeś do niego, ponieważ znalazłeś te kontakty. Wiem, że to też dzieje się na zewnątrz, ale Jezus naprawdę poszedł na krzyż po to, żebyśmy mogli ze sobą współpracować. Po to Jezus powołał 12 apostołów. Po to oni razem ze sobą byli, ponieważ każdy z nich, apostołowie to jest w ogóle totalnie inna bajka, ponieważ każdy z nich był tak szalony. Wiecie, jak czytamy to jako takie normalne historie w Biblii, nie widzimy tego zawsze. Ale ten się zaparł, tamten nie wierzył, ten w ogóle miał 12 lat, jak zaczął głosić. Ten to, ten tamto. I to samo dzieje się w kościele. Nie tylko w live kościele, ale generalnie w środowisku kościelnym. Kiedy przyjdą sztormy do twojego życia, po prostu się nie przewrócisz. Twoje korzenie, twoje macki będą sięgały tak daleko, że się nie przewrócisz. I dwa, odnosisz zysk, kiedy działasz w jedności. Kiedy twoją jednością jest twój lokalny kościół, to po prostu odnosisz zysk. I to jest naprawdę nadrzędna prawda, która nie została wymyślona gdzieś tam, ale to jest prawda, która wypływa ze Słowa Bożego. Kiedy działasz w jedności, odnosisz zysk. Wiecie, gdyby Jezus chciał działać sam w jedności, to On by to zrobił. Jemu apostołowie by w ogóle nie byli do niczego potrzebni. To Jezus przyszedł i zbudował jedność. To Jezus przyszedł i pokazał, czym jest wspólnota. Po to, żebyśmy my dzisiaj widzieli, jak mamy budować Kościół. tym jest dzisiaj Kościół dla Ciebie i dla mnie. Amen. Mateusza 16:16. Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Oświadczam Ci, Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie będzie w stanie go pokonać. W taki Kościół ja wierzę, w taki Kościół chcę budować, do takiego Kościoła chcę przychodzić, do takiego Kościoła chcę, żeby przychodziły nowe osoby. Więc jeśli my naszymi ustami wyznamy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego, to taki Kościół będziemy budować. Amen? Chciałabym dla każdego z nas, żeby każdy z was, wiecie, nie chodzi mi naprawdę dzisiaj tylko o Life Kościół, ale dla każdego z was, żeby każdy odnalazł swój dom, żeby się zakorzenił, żeby twoje macki, takie korzenie sekwoi, mogły sięgać daleko, żebyś mógł odkryć to, do czego jesteś powołany i żebyś mógł stać się jeziorem galilejskim, a nie tylko morzem martwym, okej? Okay? Słuchajcie, Jezus naprawdę dał swoją obietnicę. Jezus dał swoją obietnicę dla Kościoła i każdy z nas ma jakieś doświadczenie związane z Kościołem. Każdy z nas ma jakąś historię. I może jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu, w którym twoja wiara w Boga była szczera i autentyczna, ale może Kościół, do którego wcześniej należałeś, w jakiś sposób zmienił ten twój obraz. Nagle stwierdziłeś, że to nie jest Bóg, w jakiego chcę wierzyć. Ja wierzę w innego Boga. Może jesteś w miejscu, w którym Kościół zranił cię, skrzywdził w jakiś sposób i to zmieniło też twój obraz Boga. I dzisiaj nie chcesz mieć nic wspólnego z Kościołem, ponieważ myślisz, że to jest jedna wielka hipokryzja, ponieważ na podstawie tego, co widziałeś, wyrobiłeś sobie jakieś zdanie. A może jesteś dzisiaj tutaj i to jest pierwsze miejsce, do którego przyszedłeś. Może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z Kościołem. Super. Mam nadzieję, że znajdziesz dla siebie miejsce, które będzie dla ciebie domem, w którym będziesz mógł rozkwitać, w którym twoje talenty zostaną odkryte, w którym Bóg będzie do ciebie mówił i w którym znajdziesz swoje połączenie z Bogiem. Ale jeśli odnajdujesz się w którejś z tych trzech kategorii, o której powiedziałam, chciałabym się po prostu dzisiaj o nas modlić. Ja jestem w miejscu, w którym jestem w tej trzeciej kategorii, bo jestem w miejscu, w którym ten Kościół to mój dom, ale wierzę, że jest dla mnie na przykład więcej w tym miejscu, że Bóg odkrywa przede mną kolejne karty i chce ich doświadczać, bo naprawdę nie musi być tak, żeby coś się zmieniło w naszym życiu albo żebyś doświadczał czegoś nowego, to musisz uciekać do innego Kościoła. Chodzi o to, żebyś odnalazł swoje talenty, swoje powołanie, to do czego jesteś przeznaczony i rozkwitał dookoła tego.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.